Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Jest godzina 15:30. Witam Państwa serdecznie na 16 sesji Rady Gminy Sadlinki. Witam serdecznie Panią Wójt, Państwa Radnych, Państwa Sołtysów, zaproszonych gości na dzisiejszą sesję. W dniu dzisiejszym obecnych jest 14 radnych. Stwierdzam, że podjęte przez nas dzisiaj uchwały w związku z tym są prawomocne. Szanowni Państwo, na początek prosiłbym wszystkich Państwa o powstanie. Chciałbym chwilą ciszy uczcić pamięć, świętej pamięci pana Edwarda Budysia, zasłużonego mieszkańca naszej gminy, wieloletniego działacza, który odszedł od nas w zeszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, otwieram 16 sesję Rady Gminy Sadlinki, zarządzono na dzień 28 kwietnia 2016 roku. Pozwólcie Państwo, że odczytam porządek naszego posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie, stwierdzenie prawomocności, zatwierdzenie porządku obrad, co na chwilę nastąpi. Punkt drugi, wystąpienie kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kwidzynie, pani Justyny Rydzińskiej. Nie widzę na sali, także mam nadzieję, że jeszcze może do nas dotrze. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach za 2015 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Punkt kolejny to sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt kolejny, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Punkt kolejny to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6-latków. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez gminę miejską Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy w Okrągłej Łące. Punkt 12. Przyjęcie protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Sadlinki. Punkt kolejny. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Wolne wnioski. Punkt 16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Sadlinki. Bardzo serdecznie witam przybyłą na dzisiejszą naszą sesję panią kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kwidzynie, panią Justynę Rydzyńską. Witam serdecznie. Mam pytanie, czy są jakieś uwagi co do proponowanego porządku naszego posiedzenia? Bardzo proszę, pan Zdankiewicz. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, żeby w punktach, gdzie są punkty o sprawozdaniach, nie odczytywać kolejno wszystkie sprawozdania, tylko niech się skupimy ewentualnie na pytaniach, jeśli ktoś w danym sprawozdaniu ma. Bo to każdy z nas radnych posiada w zupełności, w 100%, także moje zdanie jest takie, jeśli ktoś jest za, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, a więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za propozycją pana radnego Zdankiewicza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że propozycja pana Zdankiewicza została zaakceptowana pozytywnie. Także wystąpienia związane ze sprawozdaniami, te, które dzisiaj miały być na sesji, zostały państwu przedłożone i ewentualnie, jeśli będą mieli państwa pytania do osób, które odpowiadają za te sprawozdania, bardzo proszę o zadawanie pytań. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do proponowanego porządku posiedzenia? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem posiedzenia 16 sesji Rady Gminy Sadlinki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Stwierdzam, że porządek naszego posiedzenia został przyjęty. A więc przystępujemy do realizacji naszego porządku posiedzenia. Punkt drugi. Wystąpienie kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Fidzynie, pani Justyny Rydzyńskiej. Bardzo proszę, zapraszamy tutaj do mównicy.
Panie Przewodniczący, kwestii formalnej. Najprawdopodobniej bateria już tutaj siada.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, pani kierownik.
Dzień dobry. Jestem stosunkowo nowym kierownikiem, bo pracuję dopiero 2 miesiące. Nie wiem, czy jeszcze zdążyłam państwa wszystkich poznać. Tak nie widzę. Poza panią wójt, którą mam pozdrowić od pana Sylwestra Żmudowskiego, bo my to się znamy jeszcze ze stowarzyszenia. Także jeżeli ktoś mnie nie widział wcześniej, no to jestem. Cóż ja mogę wam powiedzieć? No wiadomo, że mamy problemy z obsługą płatności, aczkolwiek jeżeli chodzi o płatności za rok 2015, właściwie mamy już je zrealizowane w 93%. Jeżeli jeszcze ktoś z państwa nie dostał decyzji, bądź no pewnie jak nie ma decyzji, to i nie ma tym bardziej płatności, to raczej to już są sprawy, które są albo w trakcie kontroli na miejscu, w trakcie kontroli administracyjnej, albo po prostu no z innymi błędami, jakieś krzyżówki, no to państwo pewnie wiecie nawet lepiej niż ja, jak to wygląda, bo to są pewnie sprawy już, do których państwo zostaliście wezwani. Jeżeli chodzi o ten rok, kampanię 2016, o to właśnie nawet mam dla państwa, właśnie sobie wydrukowałam przed samym wyjazdem. Mi się udało jeszcze znaleźć taką informację na strefie agro, jest to jeszcze nieoficjalna informacja, nie wiem, czy państwo też już słyszeli, ale jest pogłoska jakby jeszcze nieoficjalna o przedłużeniu naboru o miesiąc. Można nasze te wnioski o płatności obszarowe za 2016 rok najprawdopodobniej będzie można składać jednak do połowy czerwca, tak jak było w tamtym roku. Jest to jeszcze taka wersja nieoficjalna, ale już jest umieszczona na portalu Strefa Agro. Jest już informacja, pierwszy boka usłyszałam dzisiaj w radiu. Także no myślę, że czekamy jeszcze na to oficjalne potwierdzenie Komisji Europejskiej, ale myślę, że możemy już mówić o tym, że rzeczywiście wnioski będą składane dłużej o cały miesiąc. Czy to dobrze, czy niedobrze, trudno mi powiedzieć, ponieważ tych wniosków do tej pory spłynęło bardzo mało. W tamtym roku przyjęliśmy wniosków 2082 dokładnie, czyli około 2100. Na dzień dzisiejszy, dokładnie dzisiejszy, bo sprawdzałam przed wyjazdem do państwa, jeszcze wpłynęło do nas tylko 567 wniosków. Także no bardzo mało. Słucham? Dobrze? To znaczy no dobrze, niedobrze, bo później no teraz jest fajnie, bo jak do nas przychodzicie, to nie ma kolejek. Jest jeszcze taki czas, żeby dobrze ten wniosek sprawdzić, porozmawiać na bieżąco, a za 2 tygodnie, no teraz może już nie, ale jeszcze do wczoraj myśleliśmy sobie, że za 2 tygodnie, w ciągu ostatnich najbliższych 2 tygodni to będzie po prostu niefajnie i będą państwo siedzieć na schodach i tak dalej i będzie pośpiech i nerwowa sytuacja. No ale może tak nie będzie, może się nam uda teraz to zrobić troszeczkę inaczej. Natomiast na pewno jeszcze jest ta modernizacja, która no jutro będzie bardzo taki newralgiczny dzień, bo to jest ostatni dzień składania modernizacji. Modernizacji, chociaż nie obsługujemy nasze biuro, chociaż obsługuje to Gdynia, to wpłynęła do nas taka rekordowa ilość, bo wczoraj było 47 wniosków o modernizację. Spodziewamy się, że jeszcze nam wpłynie około 20 dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze nie mamy, nie, ja jeszcze danych nie dostałam i jutro. Jutro to w ogóle jutro jest biuro u nas czynne do godziny 17 kancelaria w razie czego, bo na wypadek gdyby ktoś ten wniosek o modernizację doniósł późno, to żeby nie został odesłany. No nie wiem, co jeszcze. Młody rolnik też jutro się kończy. Młodego rolnika przyjęliśmy bardzo mało, bo zaledwie chyba 4 wnioski. Do jutra jeszcze jest czas, może jeszcze jakieś dwa. Dowiedziałam się od doradcy, że jeszcze jeden na pewno wpłynie, może to będą jeszcze dwa. W tamtym roku wpłynęło do nas z młodego rolnika też bardzo mało wniosków, bo tylko 8, z czego odrzucone zostały 3. Jeden został wycofany przez rolnika. Nie wiem, słuchajcie, proszę Państwa, nie wiem, ponieważ ja jeszcze nie brałam udziału w ogóle w ocenie młodego rolnika, bo to jeszcze jakby nie było przy mnie. Nie wiem, jakie tam były kryteria odrzucenia, jakie były powody odrzucenia tych wniosków, no ale no, nie wiem, no, pewnie ci Państwo, którzy złożyli te wnioski, które zostały odrzucone, na pewno wyjaśnialiście to z naszymi specjalistami i pewnie jakieś argumenty, z którymi się Państwo zgodziliście lub nie były podane. Tak naprawdę to te rozporządzenia zmieniają się praktycznie nam codziennie. My codziennie dostajemy nowe komunikaty o rozporządzeniach i zmianach w rozporządzeniach. Także młodego rolnika teraz tak naprawdę my przyjmiemy, a cała weryfikacja i tak będzie i jak to będzie wyglądało, to będzie dopiero wiadomo wtedy, gdy my będziemy już weryfikować i będziemy wtedy się posługiwać aktualnymi wytycznymi, które teraz naprawdę cały czas się zmieniają. No taka jest u nas, no tak to wygląda. No nie jest fajnie u nas teraz. Natomiast no, radzimy sobie jeszcze. No. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No. System, na który tak wszyscy narzekają, no właśnie płatności rolno-środowiskowe i zazielenienia stoją, ponieważ nie ma funkcjonalności jeszcze systemu. Natomiast dzisiaj włączyli nam cały system, to jest SZIK się u nas nazywa i AJAX, obydwa nie działają, czyli najprawdopodobniej jest wprowadzana, nie jest to zły, to nie jest zły sygnał, to akurat jest sygnał całkiem dobry, ponieważ jeżeli wyłączają na cały dzień, to znaczy, że wprowadzają kolejną funkcjonalność, bo nam to robią etapami. Kolejne funkcjonalności nam wchodzą etapami i my etapami tak naprawdę te wnioski sprawdzamy. Z zazielenieniami będzie taki problem, że my wydając Wam decyzję i chcąc, żebyście te decyzje dostali jednak jak najszybciej, puściliśmy też te zazielenienia w takiej kwocie, w jakiej Wy wnioskowaliście. Natomiast nie mogliśmy ich przekontrolować, bo nie było takiej funkcjonalności w systemie. I teraz my musimy do tych wszystkich wniosków wrócić. Mam nadzieję, że to już jutro, no jutro to może jeszcze nie, bo do jutra ten system nie działa, ale myślę, że już od maja będzie. Pewnie najprawdopodobniej to właśnie ta funkcjonalność wejdzie nam. Na pewno to najprawdopodobniej to właśnie modyfikują. Więc musimy te wszystkie wnioski jeszcze raz przekontrolować. I może się zdarzyć, że mimo, że dostać na decyzji taką i taką kwotę zazielenienia, ona się zmieni. My tych kwot jeszcze nie wypłacaliśmy z tego właśnie względu. Na każdej decyzji było na tam trzeciej, czwartej stronie, w zależności od długości decyzji, była informacja, że będą wypłacane do 30 czerwca. Dlatego ich nie wypłacaliśmy, żeby potem nie było takich problemów, że jednak ta kwota się zmienia, będziemy musieli Państwa prosić o zwrot kwoty i tak dalej. Dlatego dostaliśmy jakby takie wytyczne, żeby tych pieniążków na razie nie wypłacać. Kwota jest podana taką, jaką zadeklarowaliście, ale mogą być tam błędy, może się zdarzyć, że coś było złożone źle, teraz będziemy musieli to drugi raz przekontrolować te same wnioski pod kątem zazielenienia i dopiero będziemy wypłacać. Do 30 czerwca ustawowo musimy wypłacić wszystkie pieniążki i to zrobimy. Pytania?
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Mam takie pytanie odnośnie gospodarstw niskotowarowych. Były prowadzone szkolenia, spotkania z rolnikami i słyszałem, że na razie ten program gdzieś utknął i rozpoczną się nabory na te działania dopiero w 2017 roku, tak?
Jest takie przypuszczenie, że będą w pierwszym kwartale 2017 roku, ale to nie jest żadna oficjalna jeszcze tak naprawdę informacja. My to nic nie zrobimy, bo my jako biuro powiatowe właściwie nic nie możemy zrobić. No ale wiem, że Gdynia tam monitoruje też do Warszawy, żeby ten harmonogram z tego całego w ogóle progu tak jakoś przyspieszyć i żeby tam to było troszeczkę bardziej sprawnie i żeby było więcej informacji, bo szkolenia szkoleniami, ale jednak docierają do nas sygnały, że dużo rolników było no niepowiadomionych dobrze o tym wszystkim, więc najprawdopodobniej chcemy, żeby wyszły takie broszury specjalne dla każdego rolnika. Być może będą wysyłane poczty. No to są na razie takie propozycje, które my składamy jako kierownicy czy dyrektorzy potem do Warszawy, żeby te działania troszeczkę były sprawniejsze niż są do tej pory.
Jedno pytanie jeszcze odnośnie roślin wysokobiałkowych. Czy przewidziana jest jakaś pula i jaka będzie stawka za hektar?
No przepraszam pana, ale ja takich rzeczy nie wiem. To trzeba przyjść do nas do agencji, zapytać się specjalisty, który się zajmuje wysokobiałkowymi lub sprawdzić na stronie, bo my tak naprawdę stawek, no ja stawek jako kierownik nie znam. Przyznaję się, że jeszcze troszeczkę krótko tutaj pracuję, jeszcze takiej wiedzy nie mam, pewnie jaką by państwo ode mnie oczekiwali. Ale jakby pan do nas przyszedł do biura, to my zrobimy wszystko, żeby te wszystkie pytania odpowiedzieć.
Nie, ja rozumiem, tylko moje pytanie wiąże się z tym, że w tym roku na naszym terenie bardzo dużo było wymarznięć i wielu rolników zastanawia się, co tak naprawdę posiać i żeby odrobić te straty, tak? Czy poprzez dotacje właśnie do roślin wysokobiałkowych?
Wie pan, bo już było takie pytanie o soję na przykład. I ja wiem, że takie informacje są dostępne na stronie, że gdzieś te cenniki wszystkie są jakby dla każdego rolnika dostępne. Ja tych cenników nie sprawdzam, bo tak jakby one nie są mi potrzebne, ale wiem, że te ceny już są podane i one chyba można się dowiedzieć. A jeżeli nie, no to my. To u nas są też panie, które są z obszarówki i zajmują się akurat takimi właśnie uprawami. No i one na pewno są zorientowane, chociaż aczkolwiek one też teoretycznie nie muszą znać tych cen, ale znają je z tego, co ja wiem. No.
Dziękuję bardzo. Dobrze. Bardzo proszę, pan radny Tadajewski.
Pytanie, ja tam kiedyś dzwoniłem do was telefonicznie, czy aktualna jest ta sprawa szkolenia, chodzi o opryski, o te uprawnienia do opryskiwania, czy to w Starym Polu będzie ta kolejne szkolenie?
Agencja nasza nie będzie szkolić, nie robi żadnych takich szkoleń. Takie szkolenia można dowiedzieć się w Starym Polu albo u doradców.
Chodzi o to, kiedy
bo wiem,
to
że doradcy też robią takie szkolenia. No, bo agencja takich szkoleń nie będzie. Tak,
ale
tak. Agencja
ktoś tam
nie
się spóźnił, podejrzewam, i chciał się, bo nagle się okazało, że nie ma uprawnień i się pytał, czy takie szkolenia będą prowadzone.
Agencja nie będzie robiła żadnych szkoleń.
Dziękuję.
Teraz szkolenia będą robiły tylko ODR i doradztwo.
Ale nie? Proszę o spokój.
Doradztwa mamy w Kwidzynie dosyć sporo teraz już, nie? Także jest już gdzie tam się dowiadywać.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może państwo sołtysi mają jakieś pytanie?
Ja mam prośbę do sołtysów.
Ale to może jeszcze pan radny Tumiłowicz.
Chciałbym się spytać, czy jest planowany nabór wniosków na zakup ziemi dla młodych rolników z dofinansowaniem 60% do kredytu? To, co było już tam, nie wiem, 2-3 rzuty w ubiegłym roku, zdaje się. Czy pani coś się orientuje? Dziękuję.
Ja mam taki harmonogram tych planowanych naborów. On jest w sumie wszędzie dostępny, aczkolwiek wiem, że on też będzie się ciągle zmieniać. Natomiast jest takie poddziałanie jakby na wsparcie takich inwestycji jakby związanych. Ja to mam nawet wypisane dla państwa właśnie. Dobrze, że pan mówi, bo ja to przygotowałam. Nie jest tak jakby tu w tym działaniu, poddziałaniu ujęte tak jakby zakup samej jakby ziemi. Jest na przykład, ale jest takie działanie, które jakby nazywa się rozwój przedsiębiorczości i rozwój usług rolniczych. Przy zakładaniu tak jakby działalności rolniczej, przy zakupie wtedy ziemi można uzyskać dofinansowanie 100 tysięcy złotych. To jest całkiem takie fajne. Z tym, że to jest dopiero, miało być w październiku 2016 ten program uruchomiony. Najprawdopodobniej będzie przesunięty, ale to też nie wiemy. Wszystko chyba będzie przesunięte na kwartał 2017 roku. Taka jest teraz jeszcze, jakby takie oficjalne do nas przychodzą komunikaty. Chyba że uda nam się tą obszarówkę, całe te plany na 2016 rok, jak się uda ten system uruchomić już tak w 100% i nam się uda te wnioski dobrze przyjąć i je przekontrolować, to może by to jeszcze na jesieni ruszyło. I wtedy by trzeba było informacje się po prostu na bieżąco pytać już w sierpniu.
Chodzi mi na zakup ziemi dla młodych rolników, nie pierwszy raz gospodarzących. I to było, nie wiem, skrót CRSK czy coś takiego, nie pamiętam tego dokładnie. Proszę.
O, nie ma w tym roku. Już nawet to dzisiaj czytałam. Nie ma takiego czegoś, żeby w tym roku była częściowa spłata kredytów.
Dziękuję
bardzo. Dzisiaj to czytałam właśnie komunikat. Dzisiaj CSK, jak mi pan powiedział, to już wiem. Częściowa spłata kredytu, tak. No.
Dziękuję.
Natomiast jest to jakby zastąpione tym, co mówiłam, że będzie taka możliwość, żeby uzyskać te 100 tysięcy jakby na rozwój rolnictwa i w tym działaniu też wiem, że jest taka możliwość, żeby zakupić ziemię. I to jest tak jakby no, dla młodych rolników, nie, dla ludzi, którzy zakładają po prostu, chcą być rolnikami. Jest też jeszcze, słuchajcie, nie wiem państwo, czy wiecie, jest taki, znaczy na pewno wiecie, jest takie poddziałanie płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. To też ma ruszyć w tym pierwszym kwartale 2017 roku. Jeżeli ktoś przekaże swoje gospodarstwo, na przykład jeżeli jest małe dla tak, to może dostawać jakby dopłatę, tą, którą dostawał do tej pory, plus 50%, tylko że to jest do końca roku no naszego, 2020, do końca roku, tak jak ten PROP jest. Dla małych gospodarstw, także tam nie będzie tak jakby przekazać swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, więc nie będzie to kryterium wiekowe, co będzie kryterium przekazać małe gospodarstwo.
Ze względu na wiek, tak? W jakim wieku na przykład jest rolnik przekazujący?
Tak, przekazujący, który po prostu...
Wcześniejsze działanie było...
Nie, tu chodzi bardziej o wiek, tylko chodzi o to, że po prostu łączyć małe gospodarstwa w większe gospodarstwa. I takie jest założenie jakby osób tworzących.
Jarku, ale proszę do mikrofonu, dobrze? Bo...
Wcześniej było takie działanie, że rolnik, który przekazywał gospodarstwo swoje na powiększenie gospodarstwa, na przykład sąsiadowi, otrzymywał, tak jak pani tutaj powiedziała, że wielkość sprzedaży, którą uzyskiwał, była liczona przez ostatnie chyba 10 lat i wielkość tej sprzedaży i na przykład częściowo, tak jakby na zasadzie renty strukturalnej. Że miał możliwość utrzymania się z tego bez możliwości uprawiania tej ziemi. Było takie działanie.
No teraz się nie utrzyma.
No a teraz, że przekaże to gospodarstwo i co w związku z tym? Czy będzie wyłączony z KRUS-u? Czy ma się zarejestrować w ZUS-ie? Czy co się stanie z tą osobą? Moje pytanie takie krótkie.
To jest takie działanie, które jest przeznaczone dla rolników, którzy już nie chcą tej ziemi uprawiać. I teraz czy oni się zarejestrują w KRUS-ie, czy oni sobie odejdą na emeryturę, to tak jakby ustawodawcy nie interesuje, bo to nie jest takie coś, że oni dostają i będą się mogli z tego utrzymywać. Po prostu jeżeli zdecydują się oddać swoje gospodarstwo, ponieważ uważają, że ono jest nierentowne, albo nie mają ochoty się już nim zajmować, albo wyjeżdżają, przekażą to innemu rolnikowi, to po prostu jako, że przekazują, jako, że łączą inne gospodarstwa, dostają taką rekompensatę, która będzie wypłacana do roku 2020. Tak jakby dostawali dalej dopłaty do tego 2020 roku, takie coś będą dostawali. A tak jakby ustawodawca nie jest, nie wnika
nie
w to,
obliguje,
co,
tak? Jednoznacznie co przepisami,
tym,
tak?
Tak. Co z tym rolnikiem się tak naprawdę stanie?
To dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę, pani chciała poprosić sołtysów.
Tylko maila. Tylko adres mailowy, ponieważ my mamy dużo komunikatów, które ja muszę wysyłać sołtysom i nie mam maila do was. Mam telefon, a nie mam maila. Dobra?
To myślę, że z tym nie będzie problemu. Tutaj wspólnie razem z panią sekretarz taką listę zrobimy i przekażemy ewentualnie
super.
Pani kierownik.
Super.
Czy są jeszcze jakieś pytania, prośby? Jeśli nie ma, bardzo serdecznie pani kierownik dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja mogę tylko jeszcze dodać, że no jest mi przykro naprawdę, że to tak wszystko u nas teraz ciężko działa, ale naprawdę i nas zapewniają, że te płatności 2016 będą takim ostatnim już takim etapem wdrażania tego nowego systemu, który miał być taki bardzo fajny i może nawet będzie tak naprawdę, bo taki jest teraz rzeczywiście fajniejszy. I zakładamy, że w 2017 będzie już szło tak szybko wszystko. Tak nam obiecują, no ja dlatego staram się obiecać to Państwu na podstawie tego, co mi ktoś obiecał z moich pracodawców, a ten rok, no to jeszcze proszę o cierpliwość, bo ja proszę swoich pracowników i proszę was, bo naprawdę no, jest ciężko. Proszę o wyrozumiałość też dla naszego pana Marka, który siedzi w biurze i już nie wytrzymuje, bo już jest tak zarzucony tymi wszystkimi sprawami. Jeżeli jest jakiś nieuprzejmy albo coś, to ja proszę o sygnały do mnie, bo docierają już sygnały, ale no nie mam sygnału żadnego oficjalnego. Jeżeli coś by się działo, to ja bym chciała o tym wiedzieć, bo będziemy wtedy... I tak przeniesiemy pana Marka na obszarówkę, bo tam chyba się lepiej sprawdzi. Ale gdyby coś się działo, gdyby był bardzo nieprzyjemny, bo wiem, że no, słyszałam, że takie sygnały dochodzą, to proszę o po prostu o...
Pan Marek jest przyjemny.
Ale nie możemy go krytykować, bo on stąd ma żonę.
Nie skąd ma żonę?
Pan ma żonę.
Skąd ma żonę?
Dobrze, szanowni państwo. Jeszcze raz serdecznie pani kierownik. I jeszcze raz serdecznie dziękuję, życząc wszystkiego dobrego na nowym stanowisku. Dziękuję jeszcze raz. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. To sprawozdanie z działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok. Jest na sali druh komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnej Sławomir Berendt. Czy ewentualnie jakieś pytania, jakieś uwagi co do działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy państwa mają? Wszystko jest jasne, wszystko zostało wyjaśnione w sprawozdaniu. Bardzo proszę, pan radny Piskor. Zapraszam, druhu komendancie, tu do mównicy.
Nie chodzi o działalność stricto taką pożarniczą komendanta. Żeby komendant nam powiedział, ile razy był przy pożarze, ile razy kierował akcją. Po prostu, czy jest zorientowany, jak straż w ogóle działa. Dalej. Straż to jeszcze jest i tradycja. Były tu pogrzeby, nawet z ulicy Szkolnej, strażaków, którzy no, po prostu byli tu, zakładali to wszystko, jak na przykład druh Cegielski ze mną. I na przykład komendanta nie widziałem. Czyli on nie zna historii naszej straży. Był chowany również pan komendant Słowiński Berna. Też bardzo zasłużony strażak. Też nie widziałem żadnych akcentów, ani sztandarów, ani... Ja jak miałem problemy, żeby pochować skarbnika naszej jednostki, to prosiłem kolegów z Bronisławowa, żeby mi pomogli. A tutaj nic. A komendant po prostu się tym nie zajmuje. To od czego jest ten komendant? Od czego jest komendant? Ja się jeszcze raz pytam.
Panie Janku, ja mam tutaj od pani wójty wydzielone zadania, którymi mam się zajmować, za które mam płacone. Ja już panu kiedyś tłumaczyłem, że od spraw organizacyjnych jest prezes w każdej jednostce i jest prezes gminny, a nie komendant. Kiedyś pan był prezesem i pan dobrze wie, jak to się odbywa.
Ja wiem, jak działał pana poprzednik, druh komendant Zubel. Był bardzo aktywny. Uczestniczył i w sesjach, uczestniczył i w pożarach, jeździł do pożaru.
Ja też jeżdżę do pożaru. Też jestem na każdym zebraniu. Nie, no ja teraz ja będę na pogrzebie. Ale... Wszystko przyjdę do pana kartkę odbiję w kościele. Dobrze. Gdyby pan mnie widział.
Na moim nie musi pan.
Nie, ja będę szedł w ogóle, no bo pan ciągle mówi, że pan mnie nie widzi. No może gdzieś tam z boku pan mnie nie widział, skąd pan wie?
No można pod CPN-em z takim...
No można.
Myślę, szanowni państwo, panie radny, ale myślę, że to nie jest tematem naszej sesji. Jest działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jeśli pan ma ochotę dowiedzieć się, jak funkcjonują jednostki ochotniczych straży pożarnej, za które stricte odpowiada komendant gminny, to proszę takie pytania zadać. Sprawy obyczajowe nas nie interesują. I gdzie, kto, kiedy chodzi, w jakich przypadkach, to jest tylko i wyłącznie każdego indywidualna sprawa. Proszę o zadanie pytań związanych z ochroną przeciwpożarową.
Panu to nawet nie wypada się odzywać, bo to jest rodzina.
Ale przepraszam, co mi jest wypada, to tylko ja za to odpowiadam. Co mi jest wypada, to tylko... Proszę ważyć słowa.
Zaraz komendant był świat.
Panie radny Piskor, odbieram panu głos.
Proszę.
Odbieram panu głos.
Proszę bardzo.
Odbieram panu głos.
Ja chcę uzyskać odpowiedzi na te moje pytania.
To proszę zadać pytanie konkretne, a nie związane z... To, co jest... Pan zadaje takie pytania, to nie są związane z tym punktem. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do komendanta gminnego? Wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo, panie komendancie, za przedłożone sprawozdanie. Myślę, że w formie papierowej każdy radny się z tym zapoznał. Jest to czytelne, każdy wie. Także dziękuję bardzo za przygotowanie tego sprawozdania.
Dziękuję państwu. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Punkt kolejny to sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach za 2015 rok. Sprawozdanie również zostało państwu radnym przedłożone. Zostało omówione, mam nadzieję, na sesji. Czy ewentualnie mamy jakieś pytania co do działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku? Jest tutaj obecna pani kierownik ośrodka. Czy są jakieś uwagi, pytania co do tego sprawozdania? Wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt naszego posiedzenia to sprawozdanie z realizacji gminnego przepraszam, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Również zostało przedłożone sprawozdanie. Czy jakieś pytania, uwagi co do przedłożonego sprawozdania Państwo macie? Wszystko jasne.
Jeśli można, Panie Przewodniczący, jest to tak czytelne, że
no, niemniej jednak...
naprawdę, jeśli ktoś ma jakiś problem, no to myślę, że to jest to moment, żeby zadać takowe pytanie.
Niemniej jednak, dlatego zadaję pytania, czy ktoś z Państwa ma uwagę?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to sprawozdanie. Czy mamy do poprzedniego punktu jakieś pytania? Nie mamy. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Także kolejny punkt to sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2015. Sprawozdanie również zostało przedłożone. Czy mamy jakieś uwagi co do funkcjonowania, co do działalności tego programu, tego zespołu? Nie widzę, nie słyszę. Także myślę, że program jest czytelny, jasny wszystkim Państwu. Zakończyliśmy punkty związane ze sprawozdaniami. Punkt kolejny, punkt siódmy to interpelacje i zapytania radnych. Kto z Pań i Panów radnych ma zapytanie, interpelację do Pani Wójt? Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę, także zamykam ten punkt. Punkt ósmy to przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Bardzo proszę, panie wójt.
Szanowni państwo, chciałam tu odpowiedzieć na, myślę, że na pewne informacje, ale również przekazać krótką informację na temat działalności między sesjami. Sesja ostatnia to 17 marzec. W tym czasie byłam również na dwutygodniowym urlopie, ale oczywiście przekażę z Państwa w międzyczasie najważniejsze rzeczy. Zaraz po powrocie z urlopu byłam na Walnym Związku Gmin Pomorskich, gdzie omawialiśmy sprawy bardzo istotne dla nas samorządowców, zmiany w systemie oświaty, jakie będą, czy będą, bo o tym się mówi bardzo dużo. Tak naprawdę z gości, z ministerstwa nikt nie przyjechał z tego powodu, że nikt nie chce się do czerwca wypowiadać, a wiemy, że dopiero będziemy coś w czerwcu wiedzieć, jeżeli chodzi i na temat systemu nauczania od 2017 roku. Sprawy bieżące, to co trapi wójtów na tych walnych zgromadzeniach właśnie są poruszanie. Ale w tym roku ta oświata jednak dominuje w budżetach, ona również dominuje, więc trudno się dziwić, że na każdym walnym właściwie oświata zajmuje najwięcej czasu. Spotkanie z doradcami w sprawie budowy spalarni w Gdańsku. Jest taki od jakiegoś czasu temat rozmawiany, przeomawiany z wójtami z naszego terenu. Również gminy z województwa pomorskiego mają się zdeklarować do tego, czy będą oddawały w 2022 roku śmieci energetyczne, odpady energetyczne do spalarni w Gdańsku. Mamy określić konkretnie wielkość. Ja już kiedyś Państwu chyba wspomniałam na ten temat, przewidując jaka będzie i ilość tych odpadów, bo jeżeli podamy inne wartości, to mogą być ceny, mogą być wyższe oddawane tych odpadów. I tak naprawdę nikomu się nie śpieszy za bardzo w podejmowaniu tych decyzji, szczególnie kiedy 10 lat nie będziemy mogli z tego porozumienia wyjść. Nie wiedząc wiele danych, ja Państwu na razie w szczegółach o tym nie odpowiadam. W każdym bądź razie jeżdżę na różnego rodzaju spotkania. Do końca, początku czerwca chyba mamy podjąć uchwały w swoich gminach. Jeżeli będzie taka konieczność, coś się zmieni, to na pewno na kolejnym spotkaniu i na kolejnej sesji i komisjach przedstawię Państwu to w większych szczegółach. Trwają prace, ma być przyjęta, oczywiście będzie to uchwałą Rady Gminy, prace nad programem gospodarki niskoemisyjnej i na pewno bym chciała dotrzeć również do mieszkańców naszej gminy, bo za pośrednictwem również tego programu, który każda gmina posiadać powinna. Też potrzeba będzie można korzystać z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w dwóch programach, Prosument i Sowa, z dofinansowania na różne działalności dotyczące budowy czy solarów, czy fotowoltaiki, czy pomp powietrznych. I taka informacja powinna być, myślę, Państwu udzielona. Nie wiem, w jaki sposób dotrzeć do mieszkańców, bo na pewno strona internetowa tak, ale coś więcej na ten temat, chociaż w jakichś szczegółach może zrobimy jakieś ulotki z gminy, żeby można było, bo ten program, skorzystać z tych programów. Są to dofinansowania różne dla jednostek samorządu, ale również dla indywidualnych, czego do tej pory w takim obszarze działania szerokim nie było. To dofinansowanie jest też różne w zależności od programu, więc tutaj też o szczegółach nie. Sama, jeżeli nie z PROW-u, to bym chciała z tego programu skorzystać, zmieniając trochę, jestem też w trakcie rozmów adaptacyjnych, zmiany trochę ogrzewania tutaj w szkole w Sadinkach, żeby nie zostawić to na samym oleju, ale też wykorzystać fotowoltaikę czy pompy powietrza. W każdym razie prawdopodobnie po sesji będzie podpisana następna umowa z przedsiębiorstwem, z firmą, która nam zrobi projekt. I w tym kierunku będziemy chcieli może aplikować o środki unijne. Honorowe nagrody. Może to nie po kolei, ale Państwu powiem o nagrodach powiatu kwidzyńskiego, które były rokrocznie są przyznawane. W tym roku trzech naszych uczestników otrzymało tą nagrodę. To było sołectwo Kaniczki jako sołectwo. Za aktywność kobiet w tym kole i bardzo tu z tego miejsca chciałabym im podziękować wszystkim, że są, że chcą coś zrobić, nie dla siebie, dla innych. Bardziej są dostrzegane, mniej, ale myślę, że to, co robią, szczególnie kiedy od 4 maja będzie przyjęta osoba, podpisuje z nią umowę po wyborze, po konkursie na animatora kultury. Mam nadzieję, że będzie współpraca z kołami gospodyń, będzie im łatwiej współpracować, coś zorganizować, więc ja bardzo dziękuję za tą charyzmę, bo każdy ma swoją pracę, jest zajęty swoją pracą, z której żyje i często jest tak, jak pracując w rolnictwie, naprawdę niektórzy są od rana do nocy zaabsorbowani swoją walką i utrzymaniem rodziny, a jednak znajdują czas na tą pracę społeczną. Także to jest bardzo, uważam, to jest fakt, który wart jest po prostu mówienia o tym w każdym miejscu, o każdym czasie. Kolejną nagrodą otrzymał również, nie również, ale otrzymał pan Krzysztof Olchowik ze szkoły w Sadinkach, nauczyciel, pedagog, i pan Przemysław Budyś za również krzewienie kultury szerokiej tego słowa znaczeniu, za pracę w Plejadzie. W międzyczasie chciałam Państwu powiedzieć, zostało umorzone postępowanie przeciwko mnie i Plejadzie w prokuraturze w Kwidzynie. W każdym bądź razie te osoby, myślę, że to nie są jakieś nagrody pieniężne, ale prestiżowe na pewno i na pewno cieszące, że ktoś został w ten sposób zauważony. Chciałam tylko wspomnieć, że jeżeli Państwo pozwolicie, od 2009 roku, akurat może nie wracając do 17 lat do historii, kto dostał od nas te nagrody, bo chyba nie wszyscy czasami pamiętają, ale honorowe nagrody przewodniczącego i Rady Powiatu otrzymało w 2009 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Dębrowie Wielkim, w 2010 Duodecyma, pan Budyś, Edward świętej pamięci, już teraz niestety i w 2012 pan sołectwo Glina, w 2014 pan również ponownie Edward Budyś oraz OSP w Sadinkach, 2015 to koło gospodyń wiejskich w Sadinkach, no i 16 rok to był przed chwilą przeze mnie właśnie wspomniane trzy osoby. Powstało kolejne koło, jak już mówimy o kołach gospodyń wiejskich w Dębrowie Małym. Zawiązało się koło. Będę wszystkich namawiać, żeby to były stowarzyszenia. Jest to koło nowe ze swoimi ambicjami, aspiracjami. Będę starała się wszelkie miary pomóc, żeby ta działalność również odbywała się w godnych warunkach, bo Świetlica w Dębrowie Małym ma wiele jeszcze jest do, powiedzmy, no została jako taką świetlicą w czasach, kiedy robiliśmy to ze środków wszystkie te świetlice unijnych. Tam była wydzierżawiona, więc nie wchodziliśmy do tej świetlicy. Obecnie ona wymaga, na razie zobaczymy, dziewczyny też rozumieją, że nie wszystko od razu, poczekamy na środki unijne. Zobaczymy, co się da zrobić, chociaż w jakiś sposób, żeby przezimować panie, czyli że mogły się spotykać również w zimę. W najbliższym czasie wybiorę się tam z budowlańcami i zobaczymy, co się da i jakimi pieniędzmi trzeba będzie pewne problemy również tam istniejące rozwiązać. To 30 osób, więc to jest faktycznie spora grupa. No i życzę im, żeby również ta działalność była wieloletnia. Chciałam Państwu, już dzisiaj wspominaliśmy pana Edwarda i powiem szczerze, że dla mnie to był szok i chyba dla wszystkich, którzy go znali, że 22 kwietnia tak nagle zmarł. Osoba z małej gminy, a wielka osoba o dużym sercu i wielki pedagog. I myślę, że wielu jeszcze, wiele lat upłynie i będziemy zresztą zostawił swoje teksty, swoją muzykę, która myślę, że nie tak szybko zginie, bo będzie kultywowana przez rodzinę, ale także myślę przez nas i w szkołach, bo zostawił po sobie niemały dorobek i to był faktycznie artysta wielki i że był i że żył w naszej gminie i tyle zostawił dobrego, tyle pokoleń wychował i młodych, ale ludzi kształtował również ludzi starszych, tym kim był właśnie. Wielkość człowieka to jest to, co się daje innym. Jak się jest ponad to wtedy ta jego wielkość w taki sposób, jak to było na pogrzebie, również została pokazana. Także ze wzruszeniem o tym mówię, bo naprawdę człowiek bardzo wartościowy odszedł od nas. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o tym, że również złożyliśmy wniosek do środków unijnych na dwie drogi, bo te ewentualnie wchodziły w możliwość wejścia i złożenia wniosku i zdobycia pieniędzy. To, że nie wszyscy głosowali nad budżetem, to znaczy, że nie wszyscy byli jakby za tym, żeby tą drogę budować, chociaż wcześniej nikt nie kwestionował jakby tego. Ale chciałam powiedzieć, że jest to duży wysiłek gminy i finansowy również, bo to jest inwestycje, te trzy drogi, które chcemy budować, z dwie ze środków unijnych, obyśmy otrzymali dofinansowanie. Procedura jest taka, jest zero-jedynkowa, więc tam są punkty albo ich nie ma i zobaczymy, jak przebiegnie weryfikacja. Mam nadzieję, że pieniądze otrzymamy. Jeżeli nie są one w budżecie, będziemy je też budować. To jest ponad 2 200 000 przeznaczone na te drogi. Jak sami Państwo wiecie, ja cały czas powtarzam, że te 600 000, 700 w budżecie to jest tak mało, jak to zrobić, żeby w miarę to żeby coś móc sięgnąć po te środki unijne i bardzo się cieszę, że mamy pieniądze, żeby po nie sięgnąć i starać się i czekać na rozstrzygnięcie konkursu, bo jest to konkurs, składało bardzo dużo gmin na duże pieniądze. Te kwalifikacja jest bardzo trudna, bo trudno jakby dostosować się w ocenę do naszych możliwości, więc z tego powodu ta punktacja może nie jest nasza taka wysoka. jednak te kryteria są, były bardzo trudne do przeskoczenia i no zobaczymy. Ostatnio, jak się nie widziałam z Państwem, odbyły się w międzyczasie dwa przetargi na budowę studni głębinowej. Jeden przetarg był po prostu z tego względu odwołany, gdyż uzyskaliśmy cenę wyższą niż cenę kosztorysowa. I zaryzykowałam, żeby puścić to w drugi przetarg. Na szczęście zgłosiła się firma, która zmieściliśmy się w cenie kosztorysowej na 248, prawie 249 tysięcy. Przedsiębiorstwo usługowe Hydrokompleks z Malborka będzie budowało nam ten odwiert studni głębinowej. Jest to jednak procedura długotrwała, planowana. Jeżeli nic nie będzie przyspieszone, są pewne procedury, których tam przyspieszyć się nie da w tego typu budowie do połowy sierpnia. No mam nadzieję, że trochę skrócimy ten okres czasu z Instytutem Górnictwa. Uda nam się pewne terminy skrócić. Ale niestety jest to... Obawy mam, że jak będzie suche lato, może być trudności. Jednak tych przyłączy było oddanych w zeszłym roku sporo. I oby tej wody bez jakich ograniczeń większych można było zaspokoić potrzeby mieszkańców. To są te dwie rzeczy. Drugim przetargiem to było przetarg na dożywianie. Wygrała pani Jadwiga Stromecka, ale chciałam Państwu powiedzieć, że po miesiącu po podpisaniu umowy złożyła wniosek o rezygnację z prowadzenia stołówek i przetarg będzie ogłoszony ponownie. Ma prawo startować drugi raz. Według nowych przepisów, które mają wejść w ustawie o zamówieniach publicznych, taka osoba, instytucja, przedsiębiorstwo drugi raz, jeżeli po podpisaniu umowy, podpisze w krótkim czasie umowę, a zrezygnuje, nie będzie po prostu mogło drugi raz startować w przetargu. Na razie przepisy pozwalają, więc myślę, że z powodów takich, że po prostu ta cena była zbyt niska i te wymagania nasze, które żeśmy postawili, oczywiście osoba, która podpisuje umowę, zdaje, musi sobie z tego zdawać sprawę, co podpisuje, prawda, ale jednak po funkcjonowaniu tego miesiąca okazało się, że jednak nie jest w stanie funkcjonować i złożyła rezygnację. Podpisałam umowę również z zakładem Energa Oświetlenie na dodatkowe 59 punktów świetlnych, które powstaną prawdopodobnie już w tym roku. W różnych miejscowościach, to co mówiliśmy na istniejących słupach, to co Państwu w niektórych przypadkach mówiłam, że uwzględnię, okrągła łąka 9 punktów, sadlinki mają znaczną, chyba najwięcej tu punktów świetlnych, chociaż tak krzyczą mieszkańcy, że jest niedoświetloną miejscowością. Chciałam powiedzieć, że okrągła łąka 9 punktów, jednak inni twierdzą, że jest odwrotnie i zakład energetyczny, pan Pacholec Łukasz, którym rozmawiam z kierownikiem, mówi, że tak nasza gmina jest najbardziej jedną z najbardziej oświetlonych małych tak gmin tutaj w województwie. W każdym bądź razie i Olszanica, i okrągła łąka, Białki, to co rozmawialiśmy, Karpiny, Bronisławowo, o czym też, w którym miejscu to wiadomo, Glina. Te miejscowości, o których mówiliśmy, te punkty, o których mówiliśmy i zapewniam, że będą w tym układzie. Umowa jest dwuletnia, więc nie wiem, czy to wykonam wszystko w tym roku, czy przełożę na przyszły, ale zastanawiam się nad tym, bo koszty oczywiście opłaty do zakładu energetycznego wzrosły do 17,5 tysięcy miesięcznie. To jest wkalkulowana również cena. Zakład energetyczny również dopłaca tutaj część do tych powstających punktów świetnych i tak jak mówiłam, że bez pozwolenia na budowę, oni to po prostu załatwiają w własnym zakresie. Odpowiedź dostałam również oficjalną, która nieoficjalna była już dawno, na temat drogi 611 w Bronisławowie. tak jak rozmawiałam i telefonicznie, i nie tylko telefonicznie, rozmawialiśmy, żeby zamknąć tam część pasa. No, zamknięcie pasa nie wchodzi w grę w ogóle, tam rozmowa całkowicie. Remont ze względu na brak środków finansowych, wiecie, no to tak początek jest, więc nie jest planowany, bo najpierw nam zależy, a szczególnie również mi, żeby skończyć 532, który projekt jest robiony. Tutaj kawałeczek tego dywanika nam mi obiecano, który obiecano przy budowie 2 lata temu 532 do tylko taka cienka warstwa, wierzchnia od przejazdu kolejowego tutaj do przejazdu, do wejścia, właściwie do gminy ten kawałeczek będzie robiony. A jeżeli chodzi o 611, nie, bo chodziło o ograniczenie również, no to co w zamian. Więc odpisano mi, jak tak rozmawiałam, ale odpisano mi oficjalnie, że mogą ewentualnie zmniejszyć prędkość do 40 na nasz wniosek. I ja absolutnie, no ja po prostu no zostawiam to bez odpowiedzi. Zmniejszanie nie jest rozwiązaniem żadnego tematu, bo tam się nie można jechać szybciej jak 40. Więc szanowni Państwo, skończą 532, będą musieli coś zrobić, bo ta droga zbyt jest, teraz staje się niebezpieczna i po prostu ona naprawdę łamie się w kierunku rowu i to staje się po prostu szczególnie w okresie zimowym przy zawiei niebezpieczne bardzo. To jest i Białki. Dostałam też oficjalną, że na razie nie, bo nie ma pieniędzy. No rozmawiałam z tym dyrektorem, będę rozmawiała, że są rzeczy ważniejsze, że rondo to nie. Tak lakonicznie się odpowiada pierwszej na wnioski, gdyż rozmowy i to jest coś innego, że zrobimy, a może inaczej, a może w przyszłym roku. A pismo oficjalne, no chcą, pismo wpłynęło, więc oficjalna odpowiedź jest taka, że nie. Niestety w Białkach też wiemy, jaka jest sytuacja, to nie jest nasz wymysł, po prostu jest potrzeba czegokolwiek zrobienia. O wysepkach mówiłam już Państwu, że dyrektor proponował takie wysepki zwalniające, jak nieraz jedziemy, że one są. Ja myślę, że to jest gorsze rozwiązanie, że to rondo może jest tak nazwane, by się zaraz wydaje, że tylko w miastach ono powinno być, ale jednak to chyba najlepsze byłoby rozwiązanie. No będę monitorować, będę rozmawiać w tej sprawie również. Chciałam Państwu też powiedzieć, nie wiem czy wszystko powiedziałam, ale jeszcze jedną rzecz, że przyznałam nagrodę wójta w wysokości 2000, już drugą taką nagrodę dla pani Angeliki Przybylskiej z Kaniczek. Ma osiągnięcia, jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to było 2 lata temu, przyznaliśmy jej też nagrodę. Ona jej dzisiaj nie ma, te pieniądze po prostu będą wypłacone na konto, bo ona przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz do Mistrzostw Europy. Tu mam takie uzasadnienie tego wniosku. W każdym bądź razie myślę, że też to jest osoba, jeżeli prestiż jej wystarczy, na pewno w przyszłym roku będę pisała o nagrodę starosty, bo to jest osoba, która naprawdę osiąga ogromne wyniki w tym sporcie. Jej tu większości nie ma na terenie gminy, ale jest naszym mieszkańcem, jest zameldowana i faktycznie do rodziców jak tylko może przyjeżdża. Więc traktuję to jak swoją mieszkankę związaną tym bardzo tutaj, bo cały czas tutaj jakby wraca. Więc jeżeli ta nagroda, ona mówi, że koszty są tak olbrzymie, a finansowanie w sporcie jest naprawdę różne, bo że ja się cieszyłam, bo jak ona odzwoniła i dziękowała prawie z płaczem, że te 2000 jednak w jakiś sposób też jej pomogą. Więc jeżeli to ma by jej pomóc, nawet taka suma jaka jest, to myślałam, że sobie zrobiłam większą chyba radość niż tej dziewczynie, bo zasługuje naprawdę na wielkie wyróżnienie. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Majsak. Ale
ja serdecznie w imieniu tego Kowalia Wyszelski chciałam należeć pani burmistrz w podziękowania za to, że zostaliśmy zgłoszeni do otrzymania tej nagrody. Cieszymy się, że dostrzegliście Państwo naszą pracę i zaangażowanie. naszego koła również lokalnej społeczności. Również dziękuję za to, że podczas realizacji naszych przedsięwzięć zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc ze strony zewnątrz.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do przedłożonego sprawozdania, panie wójt? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Wiącek.
Ja jeszcze tylko odpowiedzi na te wnioski z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Czy dostała pani jakąś odpowiedź w sprawie tego mostku na ulicy Grudziąckiej? Bo tutaj w zasadzie już pan Tynda bodajże, tak? Tutaj mówił o tym, że ten mostek będzie zrobiony, aczkolwiek jeszcze nie widzę, żeby ktoś tam chociaż przejechał.
Mam teraz po powrocie z urlopu do pana Rucińskiego, to on jest na urlopie. Chciałam również o tym wspomnieć, bo mamy dane słowo, że będzie robione. Fakt, że jest dopiero kwiecień, więc nie możemy powiedzieć, że nie będzie to robione, ale jak tylko wróci z urlopu, oczywiście dowiem się.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję panie wójt. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. To podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Czy macie państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia co do treści, co do podejmowanej uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19 224 830 zł, w tym dochody bieżące 19 096 830 zł, dochody majątkowe 128 000, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 19 851 519 zł, w tym wydatki bieżące 16 880 676 zł, wydatki majątkowe 2 970 843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 2 970 843 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały treści przed chwilą, którą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli grupy mieszanej 5- i 6-latków. Otwieram dyskusję na ten temat. Czy są jakieś uwagi co do treści proponowanej uchwały? Ta uchwała nie została wykreślona z protokołu. Zostało to wyjaśnione. A więc czy mamy jeszcze jakieś uwagi co do uchwały, podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6-latków? Bardzo proszę, panie wójt.
Już o tych 5- i 6-latkach, to myślę, że państwa będzie interesowało, bo te liczby tak się u nas zmieniają, a że dzisiaj miałam spotkanie z dyrektorami, to chciałabym powiedzieć, ile jest 6-latków w przedszkolu na przykład, dzieci, które nie pójdą do pierwszej klasy, jeżeli można.
Bardzo proszę.
Bo to trochę się wiąże. 6-latków, którzy będą mieli 6 lat jako 6-latkowie poszliby do szkoły obecnie według starego systemu. Teraz wiadomo, że ten rok został przesunięty w drugą stronę. I chciałabym powiedzieć, że to jest na dzień dzisiejszy, bo ta wersja trochę się waha w zależności od rodziców jeszcze, którzy się wahają, więc może zaistnieć różnica z tym, co ja mówię. Ale na dzień dzisiejszy, na koniec kwietnia mamy tak. 40 dzieci w wieku 6-letnich będzie uczestniczyło do przedszkola w Sadlinkach. 5-letnich 34. Czyli ta grupa jest bardzo duża. Ta uchwała dotyczy właśnie tych grup mieszanych, które stworzymy na bazie tych dzieci, które nie pójdą do szkoły, zostaną w przedszkolu. 4-letnich dzieci zapisanych na dzień dzisiejszy do przedszkola jest 31. 3-letnich 22. Czyli razem to jest 127 dzieci już w przedszkolu w Sadlinkach. To jest ogromna liczba. Ja dzisiaj mówiłam, że chyba wizjonerem jesteśmy my, bo gdyby nie remont tego przedszkola prawie 3 lata temu, no to byśmy naprawdę mieli kłopoty z zmieszczeniem tych dzieci w przedszkolu. W Nebrowie jest jedno dziecko, które będzie jako sześciolatek będzie w tym oddziale przedszkolnym, a 16 zostaje. W Sadlinkach w szkole sześciolatków jest 4, które zostaje jeszcze w szkole, czyli pójdzie do szkoły, a reszta, czyli te 40, jest zapisanych tu w przedszkolu. To tak w między.
Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6-latków. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela oddziału grupy mieszanej 5-6-latków w ilości 25 godzin tygodniowo. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez Gminę Miejską Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Okrągłej Łące. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi co do treści uchwały? Myślę, że wszystko na komisjach zostało w sposób jasny wytłumaczone. Także zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez Gminę Miejską Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Okrągłej Łące. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Gminą Sadlinki a Gminą Miejską Kwidzyn w zakresie powierzenia przez Gminę Miejską Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Paragraf drugi. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały treści, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to przyjęcie protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Sadlinki. Szanowni Państwo, protokół z poprzedniej sesji został Państwu wyłożony. Mam nadzieję, że Państwo się z tym protokołem zapoznali. Czy są jakieś uwagi i spostrzeżenia co do treści tego protokołu? Jeśli nie ma, jeśli jest jasny, wnoszę o przegłosowanie protokołu z obrad 15 sesji bez głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu z 15 sesji? Bez odczytania. Przepraszam, bez odczytania. Jeszcze raz, kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Stwierdzam, że protokół z obrad 15 sesji został przyjęty. I kolejny punkt, myślę, że bezzasadne, odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych w związku z tym, że ich nie było. Także przystępujemy do następnego punktu. Wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Wójt. Tylko bardzo proszę włączyć mikrofon.
W związku z tym, że Państwo pytacie, a też mieszkańcy tutaj są zainteresowani, jak przebiega program 500+ u nas, wysyłamy sprawozdania co prawie dwa dni. Ja bym chciała, żeby Pani kierownik dosłownie w dwóch, trzech zdaniach powiedziała, ile wniosków jest złożonych. Ja nie chciałam mówić, korzystając z tego, że mam człowieka. Prosiłabym, bo myślę, że sobie możemy jakieś tam wielkości wyobrazić na dzień dzisiejszy.
Bardzo proszę, Pani kierownik.
Więc stan na dzień dzisiejszy, godzina 14, to liczba złożonych wniosków 413. W tych wnioskach jest, rodzice ubiegają się we wszystkich tych wnioskach na 693 dzieci. Wśród tych wniosków 126 jest takich, w których rodzice ubiegają się na drugie i kolejne dziecko, czyli chodzi o te wnioski, w których nie ma konieczności ustalania sytuacji dochodowej. I tutaj jest 153 dzieci. Dotychczas wydaliśmy 90 decyzji przyznających świadczenie na 143 dzieci. Mieliśmy już pierwszą wypłatę 25 kwietnia. Trafiła ona do 54 rodzin na 71 dzieci. Kwota wydatkowana to było 35 466,70 groszy. Jest taka nierówna ta kwota, nie ma pełnych 500, ponieważ to znalazło się na tej liście dziecko, które nie kwalifikowało się do tej za cały miesiąc. Tak się dzieje w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia 18 roku życia. Oprócz tych wypłaconych już świadczeń planujemy kolejną wypłatę na dzień jutrzejszy. Już są wydane decyzje dla kolejnych 37 rodzin na 72 dzieci na kwotę 36 tysięcy. No i jeszcze nie wiemy, co nam się uda zrobić jutro, także to będzie raczej w godzinach popołudniowych, także... Nie przewidzimy, co się zadzieje, bo problemy są nieraz z łączem internetowym, z działaniem systemu Empatia. Nie wszystko się uda zrobić, także chcemy, ale nie wiemy, ile wyjdzie.
Dziękuję bardzo. Czy mam jakieś pytanie? Bardzo proszę. Pani radna Lucyna Ramza-Dudek.
Czy te wnioski są w większości składane fizycznie, czy większość jednak widzicie, że jest składanych internetem, przez internet?
W większości fizycznie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mam jakieś pytanie związane z 500+? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo Pani Kierownik za informację. Bardzo proszę Pan Radny Piskor. Bardzo proszę do mikrofonu.
Dlaczego Pan Przewodniczący odebrał mi głos? Raz. Padły pytania, ile razy pan komendant był przy pożarze i ile razy dowodził akcją. To są pytania, które... Ja nie wiem, dlaczego pan go wyprosił. Dlaczego komendant nie mógł siedzieć tu i słuchać tego, co my tu debatujemy? Czy to chodziło o to, żeby go chronić, czy co?
Nie, ja w żadnym wypadku...
Uważam, że poniosły pana emocje. Poniosły pana emocje. I proszę pana, to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy raz, który pan sobie na to pozwala. Ja tu przychodzę po to, żeby się dowiedzieć takie rzeczy. Bo mnie straż interesuje, bo ja ze strażą jestem związany.
Dziękuję.
Myślę, że zostawię to bez komentarza. Akurat zachowanie pana w stosunku do tutaj komendanta było w sposób, nie w moim przekonaniu, niewłaściwe, dlatego odebrałem panu głos. Po drugie, pana komendanta nie wyprosiłem, tylko sam opuścił salę. Myślę, że w sprawozdaniu zostało wszystko zawarte, a pytania pana kierowane do pana komendanta nie były na temat w moim przekonaniu i dlatego zgodnie z przysługującym mi prawem odebrałem panu głos. I tylko tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym powiedzieć, że ja jako radny mogę zadawać pytania, nawet i do... On jest pracownikiem gminy, a pan go nie może chronić, że to jest rodzina. Pan go nie może chronić. Tu może coś powiedzieć jeszcze pani wójt. A to jest pracownik gminy i ja go mogę po prostu o takie sprawy pytać. I to pan powinien siedzieć z boku i słuchać. Może by się coś jeszcze nauczył.
Mi się wydaje, że akurat na temat ochrony przyrody mam troszeczkę większe doświadczenie i więcej wiem od pana, ale dobrze, chciałbym zakończyć ten temat, także powiedziałem. Pan miał prawo zapytać, ja miałem prawo panu odebrać ten głos, w związku z tym uczyniłem tak i biorę za to pełną odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania w tym punkcie, wolne wnioski? Jeśli nie, ja mam kilka takich spraw, które chciałbym się z państwem, że tak powiem, podzielić. Mam do państwa taką ogromną prośbę. Mieszka u nas na terenie Sadlinek nasz kolega wspólny, pan Paweł Rębisz, który, że tak powiem, no bardzo zachorował, ma stwardnienie rozsiane. W tej chwili jest, że tak powiem, no mam nadzieję, że już po operacji i w miarę możliwości państwa, o co serdecznie apeluję za pośrednictwem państwa sołtysów, ale również osób, które odsłuchiwały będą naszą sesję, o w pewien sposób wsparcie finansowe dla naszego kolegi, młodego człowieka, którego dotknęła bardzo, bardzo straszna, że tak powiem, choroba. My jako klub radnych już przekazaliśmy pewną kwotę pieniędzy na jego leczenie, do czego państwa bardzo, bardzo serdecznie proszę i bardzo serdecznie zachęcam. Są ulotki z numerem kont, na kto państwa jest zalogowany na profilu społecznościowym Facebook. Również można sobie wpisać, tak samo w wyszukiwarce internetowej jest blog pana Pawła Rębisza. Tam są szczegółowe dane, jeśli chodzi o wsparcie finansowe. Druga sprawa, to chciałbym się zwrócić do pani wójt z takim pewnym naszą prośbą, naszym pewnym pismem jako klubu radnych Działajmy Razem. Podpisali go wszyscy radni naszego klubu. Pozwólcie państwo, że to pismo odczytam. Jako radni członkowie klubu radnych Działajmy Razem, szansa dla młodych, chcielibyśmy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw w związku z prowadzeniem i podpisanym przez zastępcę wójta gminy Sadlinki zarządzenia nr 19 na 2016 wójta gminy Sadlinki z dnia 25 marca 2016 roku o zmianie zarządzenia nr 77/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku wójta gminy Sadlinki w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Sadlinki. Zarządzenie to wprowadza opłatę w wysokości 100 zł za udostępnienie świetlic wiejskich dla klubu radnych, zarówno za spotkania we własnym gronie, jak i za spotkania z mieszkańcami gminy, które nasz klub radnych organizuje i w którym pani wójt również bierze udział. Zarządzenie to ogranicza nasze demokratyczne prawo, które zawarte jest w rozdziale 7, paragrafie 67 Statutu Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2011 roku, które mówi: na wniosek przewodniczącego klubu wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Chcielibyśmy nadmienić również, że jako klub radnych nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej i nie posiadamy środków finansowych na opłatę na udostępnienie świetlicy wiejskiej. W naszym przekonaniu traktowanie klubu radnych jak podmiotu gospodarczego i żądanie opłaty za udostępnienie sali jest złamaniem zasad demokracji, ograniczeniem najdalszej działalności i przysługujących nam praw. Dlatego wnosimy o zmianę wspomnianego przez nas zarządzenia poprzez ponowne, nieodpłatnie udostępnianie naszemu klubowi radnych świetlic wiejskich, jak to miało miejsce do czasu wprowadzenia opisywanego zarządzenia. Podpisali się wszyscy członkowie klubu radnych Działajmy Razem, szansa dla młodych. Dziękuję bardzo. Następna moja prośba. Następna sesja planowana jest 19 maja, w trzeci czwartek. Maja, tak jak to było w zwyczaju, w tym miesiącu akurat była na prośbę pani wójt wyjątkowo przesunięta na czwartą i oczekuję propozycji państwa radnych, kogo byśmy chcieli zaprosić na kolejną sesję. Bardzo proszę pan radny Kopecki. Bardzo proszę pan radny Piskor.
Chciałbym powiedzieć, że ustalone było, że
1 kwietnia miała być sesja, ale tej sesji nie było, tylko teraz jest 26. Czyli te ustalenia, co pan mówi, to jest w tym roku.
Panie radny Piskor.
No niestety, no tak jest. No, protokołu wyczytałem, że będzie sesja
26.
Byłem przygotowany na.
Czy miałem zrobić, że tak powiem, na przekór prośbie pani wójt i przesunąć, żeby ta sesja się odbyła? Pani wójt prosiła, dlatego przychyliłem się do prośby pani wójt w związku z tym, że była na urlopie, o przesunięcie tej sesji o kolejny tydzień. Jeśli pan wnioskuje, to nie będę następnym razem na takie prośby, takich próśb słuchał i będę robił tak, jak żeśmy sobie zaplanowali, jak pan sobie oczywiście tego życzy.
Czy uzgodnił pan termin teraz 19 maja?
Nie, zostało to uzgodnione zostało to uzgodnione uchwałą i ja jako, znaczy przepraszam, zostało to uzgodnione z państwem radnym, z państwem radnych na sesji, z tego co pamiętam, styczniowej i tego będziemy się trzymać. Jeśli chodzi o terminy sesji, to jest w wyłącznej gestii przewodniczącego i tak jak powiedziałem, na trzeci czwartek miesiąca zarządzam tą sesję. W tym miesiącu tylko było to wyjątkowo. Bardzo proszę, pan radny Kopecki, co do zaproszonych gości. Bez zmian, poniedziałek przed 19 maja.
Ja proponuję, żeby zaprosić kogoś z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Użytków Rolnych. Chodzi o przepusty...
Urządzeń wodnych.
Użytków czy urządzeń? No dobrze. Chodzi o przepusty, a konkretnie te, które są na kanale Palemona. Bo prawdopodobnie to oni są odpowiedzialni za to. Dziękuję.
Czy jeszcze jakieś propozycje mamy? Bardzo proszę, pani wójt.
Ja do dwóch rzeczy tylko się odniosę. Zaproszenia oczywiście ustalamy to razem z przewodniczącym. Tak jest w statucie, pani przewodniczący, również, że pan ze mną ustala, kogo zapraszamy. Jeżeli już mamy się tak trzymać wszystkiego ściśle. A chciałabym powiedzieć i odnieść się, no odpowiemy oczywiście na piśmie, dlaczego kwota, to znaczy zarządzenie zostało zmienione. Głównie pod presją i prośbą tego, że nie było posprzątane. Każdy uczestnik, który wypożycza świetlicę, musi po sobie posprzątać, to raz. Taka jest tam, taka umowa jest między wypożyczającymi a nami. Zarządzanie jest prawie takie same jak w Ryjewie, jak gdzie indziej. Po prostu wynajmujemy, nie opłaty nie bierzemy od za zebrania wiejskie, od kół gospodyń wiejskich. Tam są wymienione, od kogo nie pobieramy i od kogo pobieramy. Czyli takie spotkania, jak można potraktować również klubu, czy to jest klub, czy to ktoś inny, bo to nie o to chodzi, że działajmy razem. Każdy po prostu w zapisie teraz będzie płacił te pieniądze, dlatego że my nie mamy tam etatowego tej osoby do sprzątania i wypadałoby po sobie jakby no grzecznie posprzątać. Tylko o to chodziło i te opłaty będą przeznaczone właśnie na sprzątanie dla osoby, którą będziemy tam wysyłać i jej po prostu będziemy płacić. Więc dlatego została zmieniona. Myślę, że zasady były jasne i oczywiste i trzeba było do nich się tylko dostosować. Nikomu nie chcę robić pod górkę, bo czy się spotykacie w straży, czy w świetlicy, to dla mnie jest wszystko jedno. I myślę, że nikt nie robi tu żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o spotkania, bo klucz zawsze można było wziąć, termin zgłosić i nie było żadnego problemu. Problem był tylko w tym. Odpowiemy oczywiście na piśmie i przeczytamy, odniosę się do tego na przyszłą sesję. Myślę, że dyskusja teraz no tak nie ma sensu.
Znaczy no jest sens, bo chciałbym się do tego też tak samo odnieść i chciałbym zadać pani pytanie, czy Rada Sołecka też będzie ponosiła koszty wynajęcia tej świetlicy? My nie wynajmujemy tej świetlicy, nie. Tylko jesteśmy po prostu, ale my też tak samo jesteśmy, że tak powiem, ciałem tutaj samorządowym i też należy nam się nieodpłatnie ta świetlica. To jest pierwsza moja odpowiedź. A druga odpowiedź, to chciałbym zadać pani pytanie, czy pracownik gminy przed, że tak powiem, wynajęciu nam sali był tą świetlicę oglądał? Nie było tam pracownika. Myśmy tą świetlicę posprzątali po sobie, posprzątali po innych jeszcze użytkownikach tej świetlicy, a było to też tak samo z tego, co wiem, po zebraniu sołeckim. I pracownik ani tej świetlicy nie oglądał, ani przed, ani po. Także dla nas to, co pani mówi, jest bardzo, bardzo krzywdzące, bo my zawsze po sobie posprzątaliśmy. Nawet po spotkaniu tutaj, które było z mieszkańcami, pani sekretarz zwróciła mi uwagę, że tak powiem, tę świetlicę trzeba było posprzątać. Posprzątaliśmy tą świetlicę, klucze były oddane i za każdym razem było tak. Także nie wiem, skąd ta uwaga, że my po sobie nie sprzątamy.
Uwaga mnie nie było, więc to, co mi przekazała tu pani sekretarz, więc naocznie, bez z panem rozmawiała również, więc nie rozmawiamy o takich rzeczach, bo to nie jest sesja od tego, ja myślę, prawda? Bo to są rzeczy, które nie powinny w ogóle na sesji być podnoszone. Załatwmy to między sobą. I tak powinno być.
To znaczy, moim zdaniem taka rozmowa to powinna być przed prowadzeniem zarządzenia. Pani prowadziła zarządzenie, czyli nie chciała z nami pani rozmawiać na ten temat, na zaistniałą sytuację i wprowadziła zarządzenie, które nas bardzo boli i do którego zarządzenia się po prostu ustosunkowujemy. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Piskor.
Chciał się dowiedzieć w sprawie plejady i tych uczestników, którzy podpisali do prokuratury, żeby się wstali i powiedzieli, ja podpisałem, wiedziałem, nie wiedziałem, chciałem, nie chciałem, podpisałem. Ja bym chciał, żeby ci panowie mieli odwagę i powiedzieli, że ja podpisałem. I co to dało? Ja się pytam was, panowie, co wam to dało, że żeście takie coś złożyli? Tylko wstyd wam przynosi. Wstyd, żeście się takimi rzeczami zajęli, a z tego wszystkiego nic nie wynikało.
Jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie, panie przewodniczący, były przewodniczący, panie Janku, jeśli dostaniemy pismo o umorzeniu tego postępowania, którego do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy, postaramy się w pewien sposób do tego pisma, ustosunkować. Także nie zostało nam to jeszcze pismo doręczone, nie znamy treści tego, ale myśmy nie dostali jeszcze tego pisma. Nie dostał. Dostał tylko pismo o umorzeniu, ale nie dostaliśmy treści umorzenia tego postępowania. To jest jedna sprawa. No myślę, że tak, a chociaż wystąpimy do prokuratury o jednak uzyskanie tego pisma. A odpowiadając na pytanie pana, akurat panie Janku, to pan się powinien pierwszy w piersi uderzyć, to co pan robił i dobrze też jest wszystkim znane, także chciałbym zakończyć ten temat. Czy jeszcze ktoś?
Nie, bo pan...
Nie. Bardzo proszę, pan
Panie Janku, był pan na zebraniu, odczytane były nazwiska, które podpisały. Teraz pan nawraca znowu do tego samego tematu, a ja się bardzo cieszę, kochany, bardzo się cieszę. Mogę ja? Mogę. Proszę pana, dzięki temu, że wszystko się dowiedzieliśmy, jest wszystko jasne, to ja się cieszę, że wszystkie fundusze, wszystkie grosze, które gmina wydała, czy gospodaruje tymi pieniążkami, są wydane prawidłowo, to z tego powodu trzeba tylko się cieszyć. Po to my jesteśmy, żeby kontrolować. Jeżeli są do tego instytucje sprawdziły, to tylko trzeba się cieszyć, że wszystkie pieniążki są rozliczone prawidłowo i koniec dyskusji w temacie. Ja mówię w imieniu własnym.
Dobrze, czy bardzo proszę pan radny Gutmański.
Oczywiście na tej liście osób, które podpisały ten wniosek do prokuratury, też było moje nazwisko, podpisałem, otrzymałem pismo z prokuratury o umorzeniu. Wydaje mi się, że jestem winny osobom, które zostały podczas tego postępowania obrażane i pociągane do jakiejś tam odpowiedzialności niesłusznie, przeprosiny i takie przeprosiny publicznie składam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski mamy? Jeśli nie ma, dziękuję państwu bardzo za dzisiejszą sesję. Zamykam obrady 16. sesji Rady Gminy Sadlinki. Dziękuję bardzo.